Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa jesiennie i pandemicznie zgoła, choć atmosfera w szczególności polityczna gorąca nad wyraz, jak nie przymierzając latem. Choć wybory dopiero za 3 lata. Dziś w loży komentatorsko-eksperckiej pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam Pana.
Witam Pana i witam Państwa.
Panie profesorze, problemem numer jeden w Polsce i na świecie jest walka z pandemią, czyli zjawiskiem wieloaspektowym, od zdrowotnych aspektów poprzez społeczne aż do gospodarczych, a nawet kulturalnych. To jest zadanie i odpowiedzialność rządzących oczywiście, ale totalna opozycja nie ułatwia zadania rządowi. Pandemia jest po prostu u nas upolityczniona skrajnie. Panie profesorze, zgodzi się pan z tą tezą?
Tak, ale myślę, że nie tylko u nas. Wystarczy spojrzeć na Amerykę.
Że jest również ale tam
przynajmniej... Bo siłą rzeczy słusznie pan powiedział, że najwięcej możliwości i odpowiedzialności spoczywa na rządzących, więc siłą rzeczy pandemia ma również, nazwijmy to, uwikłania polityczne. W Polsce no rzeczywiście chyba skala tych uwikłań politycznych chyba w ewidentny sposób przeszkadza temu, żeby tyle, ile można było zrobić, żeby łagodzić jej przebieg.
A wirus, jak mówią fachowcy, jest apolityczny. Panie profesorze, takie zjawisko, bo chciałbym ominąć zgrabnie Marsz Niepodległości, ponieważ gdybyśmy się spotkali w poniedziałek albo we wtorek, to obydwaj byśmy spokojnie przewidzieli wszystkie wydarzenia?
No najprawdopodobniej tak. No,
ten nie udało się uniknąć.
Od lat... Teraz było chyba parę lat spokojniejszych, ale generalnie zawsze były w jego trakcie incydenty. Teraz chyba ich skala była znacznie większa niż poprzednie.
Ja myślę, że ciekawsze zjawisko to jest takie skrajnie lewacka. Pani Lampart i pani Suchanow, czyli strajk kobiet, rynsztokowe, jak mówią niektórzy, zjawisko, ze względu na język oczywiście, zostało sprowadzone do dosyć prymitywnej dychotomii i odniosło sukces. Ta dychotomia to jest, jesteś za kobietami albo przeciw. Ja oczywiście też jestem za kobietami, pan profesor, jak sądzę, również. Ale to pozwoliło wyprowadzić na ulicę dziesiątki tysięcy ludzi, wbrew zresztą wszelkim antykowidowym zakazom. To jest sukces?
Znaczy, myślę, że natura wiecowa to jest w ogóle natura, która podobnie jak w Marszu Niepodległości lubi bardzo proste, czarno-białe schematy. To, co się stało z tak zwanym strajkiem kobiet, no ale no, on się wziął przecież skądś, nie pojawił się tak deus ex machina. To była konsekwencja wyjścia na ulicę wskutek decyzji czy wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj jest bardzo wiele ciekawych zjawisk. No, mówił pan o tej warstwie takiej odpychającej, czyli tej wulgarności pojawiających się w pierwszej przynajmniej fazie zajściach.
Faza, panie profesorze, jeśli mogę wejść słowo, nie skończyła się. Ona jest cały czas...
No jest w każdym razie te incydenty przy kościołach, one chyba przygasły, jeśli no nie słyszę w każdym razie, żeby się powtarzały, ale też proszę pamiętać, że to wyraża w jakiejś mierze, nie chciałbym tutaj mówić o tych dwóch paniach, ale ona wyraża w jakiejś mierze nastroje ludzi młodych, a to myślę jest znacznie ciekawszy i głębszy problem, bo przy tej okazji ta frustracja bardzo wielu ludzi młodych mocno się objawiła. Ta frustracja, ona jest wielowymiarowa, ale też związana jest z epidemią, z jej społecznymi, tutaj pan mówił, skutkami. I w jakiejś mierze mamy lustro, nie wiem czy reprezentatywnej, ale znacznej części młodego pokolenia, jakie ono jest do tej pory, było na ogół bierne. Zresztą w trakcie tej audycji Nieraz żeśmy narzekali, że ludzi młodych nie interesuje życie publiczne, nie interesuje polityka.
No to ich zainteresowało.
Teraz zainteresowało, no i mamy w swoisty sposób. To jest o tyle też ważne, i tu mówimy i o władzy, i o opozycji, choć władza tu rzecz jasna ma dużo więcej możliwości, że klasa polityczna, en bloc, nie ma w ogóle propozycji dla ludzi młodych. To też jest powód do ich frustracji. Nie rozumie, nie ma, widać już nawet w sposobie komunikacji, nie potrafi dotrzeć do tych ludzi młodych. I być może te panie, które kierują strajkiem kobiet, znalazły, choć nad stylem tego języka możemy się zdrzymać, może znalazły sposób, żeby do tych ludzi młodych dotrzeć.
No właśnie, przy okazji po 30 latach warto podsumować stan naszej edukacji, bo to ci młodzi ludzie, nauki, kultury, no i służby zdrowia poniekąd, prawda? To są wszystko konsekwencje,
no tak, no,
dzisiaj.
To ci ludzie młodzi, nie wszyscy, no przecież proces socjalizacji jest wielowymiarowy, to też dużo mówi o szkole, dużo mówi o procesach wychowawczych, ale mówię, też bardzo dużo mówi o skali emocji i frustracji społecznej związanej i z pandemią, bo ona jakby pokazuje w jakimś lustrze to wszystko, co jest w naszym państwie słabe i niewydarzone, a jest niestety tego coraz więcej. Również słabość władzy. Jak mówię, też jakby tą frustrację młodych, którzy nie potrafią sformułować tak swoich postulatów, żeby były w klasie politycznej zrozumiałe. Cała klasa polityczna, wystarczy spojrzeć na metryki, nie potrafi ludziom młodym zaproponować ich miejsca w społeczeństwie. Myślę, że to będzie miało dalekosiężne skutki. Nie wiem, czy ta organizacja, o której mówimy, czy ona przetrwa. Czy to jest wybuch, który choćby ze względu na pandemię, ale też problemy z nią związane, przeminie, ale na pewno ta frustracja młodego pokolenia jest czymś, z czym będą musieli tak rządzący, jak i cała klasa polityczna wcześniej czy później się zmierzyć.
Gdzieś spotkałem takie właściwie opinie, że możliwie jest rząd od SLD do Konfederacji. To science fiction kiedyś, a dzisiaj?
Znaczy, wszystko jest możliwe. Polityka nie takie rzeczy widziała. Moim zdaniem nierealne, bo teoretycznie można wszystko sobie wyobrażać. Dziś raczej, nawet gdyby była, załóżmy nawet hipotetycznie taka szansa, no to przecież widać, no pandemia jest czymś tak dojmującym i trudnym, że chętnych zapewne do tego, żeby wziąć za nią odpowiedzialność, specjalnie nie widzę, a rządzący przecież ewidentnie sobie z nią nie radzą i to każdy z nas widzi na co dzień.
No pytanie, jakby sobie radzili inni, ale to jest również pytanie teoretyczne. Nikt nikomu nie kazał władzy przejmować. Profesor Simon ostatnio wbrew logice wypowiedział się, że te zgromadzenia nie mają wpływu na rozsiewanie koronawirusa, a to przeciętny człowiek widzi, że to oczywiście ma, bo zalecenia są do 5 osób. Ale jak coś panu przeczytam, panie profesorze, to jest wpis Roberta Smoktunowicza, byłego senatora Platformy Obywatelskiej.
Tak, prawnika skądinąd, i to nie złego.
I to niezłego prawnika. Strajk kobiet, agresja, ataki na kościoły, wandalizm, wulgarność, brak respektu dla przepisów antykowidowych i konsekwencji zdrowotnych tych masowych procesów dla całego społeczeństwa, a wreszcie niewybaczalne wciąganie w swoją niewiele rozumiejących fakty dzieciaków. I nie bądźmy naiwni, nie o aborcję eugeniczną tu chodzi. To kolejna próba walki o obalenie rządów. To jest wojna, wprost i bez złudzeń. Jakie będą konsekwencje?
Konsekwencje, no ja myślę, że te protesty przygasną, choćby z tego powodu, że ludzie są też nimi zmęczeni. No nie można takiego poziomu emocji utrzymywać.
Mróz niedługo przyjdzie.
Nie można takiego poziomu emocji, to wszyscy wiemy, utrzymywać przez dłuższy czas. Natomiast nie zniknie problem, bo zniknie ta kwestia manifestacji, moim zdaniem. Zresztą coraz mniej ludzi na nie przychodzi i sądzę, że to jest kwestia czasu, kiedy one wygasną. Natomiast problem nie zniknie. Problem związany z tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, on jest o tyle o tyle, ja nie wchodzę w jego materię, nie chcę się tu wymądrzać, bo nie jestem prawnikiem.
Natomiast wyrok nie był na gruncie tej konstytucji, nie mógł być inny.
Ja patrzę
po
na jego polityczne konsekwencje.
No
po pierwsze, z całą pewnością temat aborcji stanie się tematem politycznym. Na kilkanaście lat udało się to w jakiejś mierze przygasić, stanie się tematem politycznym i to jest sama ta kwestia jest wyjątkowo niezręczna dla rządzących, dlatego że ten wyrok w ewidentny sposób rozmija się z większością nastrojów, znaczy wszystkie badania to pokazują, z nastrojami społecznymi. To jest pierwszy czynnik i zapewne opozycja wykorzysta to przez kolejne lata i pewnie w wyborach będzie to również leitmotiv.
Ale za trzy lata?
Myślę, że ta kwestia będzie podgrzewana najprawdopodobniej i moim zdaniem będzie motywem politycznym, dlatego że opozycja ma w tym interes właśnie ze względu na te społeczne nastroje. Obóz rządzący jest tu zdecydowanej mniejszości. I druga kwestia, myślę też, która będzie również przedmiotem politycznej walki, no to jest związany z tym wyrokiem kryzys obozu rządzącego. Znaczy tych przyczyn jest więcej, łącznie z pandemią, ale widać, no choćby z tego powodu,
jeszcze
że premier
dla zwierząt przed nami, tak?
Premier nie publikuje wyroku, a ustawa mówi, że powinien zrobić to niezwłocznie. No to jest coś, co tym bardziej, że Trybunał i to jest trzeci powód, myślę, nikt nie ma już żadnych złudzeń, że Trybunał Konstytucyjny jest kontrolowany przez partię rządzącą. I tu pojawia się kolejne pytanie, czy taki Trybunał jest potrzebny państwu. Odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że nie jest potrzebny.
Ale
potrzebny
takie są procedury, panie profesorze. Przecież to nie wzięło się znikąd, prawda?
Panie redaktorze, ten Trybunał wielokrotnie funkcjonował na zlecenie partii rządzącej. No na przykład tak zwany spór kompetencyjny, którego nie było, rozstrzyganie. No, nawet rządzący już zniknęła narracja, która mówiła, że to jest niezależny organ, który podejmuje takie, a nie inne wyroki. To jest moim zdaniem sytuacja smutna i niestety przykra, która też będzie miała swoje dalsze konsekwencje. Nie wiem w jakiej perspektywie, bo tu oczywiście kwestie zmian prawnych, tu już się, że tak powiem, poddaje bez bicia, bo nie wiem jak tą kwestię rozwiązać, ale moim zdaniem to również będzie przedmiotem debaty. Te wszystkie kwestie będą na tapecie, no i oczywiście na razie kluczem jest pandemia i związane z nim zawirowania, zwłaszcza w rządzącej Zjednoczonej Prawicy.
Mówiliśmy, panie profesorze, o stanie edukacji, nauki, kultury, służby zdrowia, a ominęliśmy Kościół katolicki, który jest w ewidentnym kryzysie, prawda? Co mądrzejsi komentatorzy mówią, że przyczyną jest brak lustracji na początku.
Znaczy, pewnie tak, ale myślę, że tych przyczyn jest sporo i jedną z, no tutaj widzimy tą przyczynę, no bo jeżeli Kościół jakby musi się uporać, nie wiem jak to nazwać, ale tu przede wszystkim Kościół hierarchiczny z tymi problemami, które no niestety jak trup z szafy ciągle wypadają i nie widać na razie, żeby w jakiś systemowy sposób nasz Kościół w Polsce próbował się z tym zmierzyć. Być może konieczna będzie ingerencja zewnętrzna, czyli stolicy apostolskiej i to jest jakby pierwszy problem. No drugi to jest kwestia bardzo szybko postępującej laicyzacji. Mówiliśmy o tych ludziach młodych i jeśli wierzyć badaniom socjologicznym, polska młodzież, czy generalnie ludzie młodzi, to jest jedna z najszybciej laicyzujących się grup społecznych w Europie.
Czyli klęska katechizacji w gruncie rzeczy. Prawda? Panie profesorze, jeśli łaska, bo zbliżamy się do końca, na koniec coś pozytywnego. I Goldman Sachs, i Eurostat, z tych czynników płyną dobre wieści ekonomiczne dla Polski na tle Unii Europejskiej, Europy w ogóle, a nawet świata. Czy to może mieć jakieś znaczenie?
Znaczy, to jest oczywiście błysk optymizmu, o którym pan mówi, ale ten błysk optymizmu no, jest kwestią także tego, w jaki sposób będzie przebiegać trajektoria pandemii, a sobie z nią poradzimy. A tego no, najtęższe umysły niestety nie są w stanie przewidzieć. I myślę, że czekają nas bardzo trudne miesiące i oby już dla nas wszystkich, w interesie nas wszystkich leży to, żeby te prognozy, o których pan mówił, no, się spełniły i żeby rzeczywiście Polska w miarę suchą stopą wyszła z tego kryzysu.
Trudno posądzić Goldman Sachsa o jakieś sympatie dla Polski i w związku z tym to jest najbardziej wiarygodne.
No, jeśli tak będzie, no to tak jak mówię, to jest w interesie nas wszystkich i wszyscy powinniśmy się z tego cieszyć, jeżeli, mówię, uda nam się w miarę suchą stopą, bo to, że nie uda się bezboleśnie, to myślę, że dla każdego jest oczywiste, że się nie uda z tego kryzysu covidowego wyjść bezboleśnie. Oby tylko ten ból był jak najmniejszy, a później szanse na rozwój były jak najmniej spętane. To jest w interesie nas wszystkich i powinniśmy się o to także modlić, żeby nasza ojczyzna wyszła z tego w miarę bez szansu.
Panie profesorze, tytułem zapowiedzi poniekąd będziemy dyskutować niedługo o definicji praworządności, bo to dzisiaj jest też temat na agendzie, jak to mówią fachowcy. Bardzo dziękuję za udział w audycji dzisiejszej.
Dziękuję bardzo panu redaktorowi, dziękuję państwu i zdrowia wszystkim niezmiennie życzę.
O właśnie, ja się przyłączam i dziękując panu profesorowi za udział, chciałbym powiedzieć, że to była polityczna dogrywka. Audycję zrealizował Hubert Pietroński, a przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Dziękuję państwu bardzo, kłaniam się.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.